Kiedy Edling wrócił do mieszkania na Krzemienieckiej, przekonał się, że policja nie próżnowała, a jego pomoc najwyraźniej nie była potrzebna. Zidentyfikowali ich, rzuciła żona na powitanie. Brigida i Emil siedzieli na kanapie przed telewizorem, co stanowiło raczej rzadki widok. Chłopak miał na kolanach laptopa i na bieżąco relacjonował matce to, co pojawiało się w sieci. Gerard usiadł na swoim fotelu, poprawiając jasną marynarkę. — Co wiemy? — zapytał. Zabrzmiało to tak, jakby oczekiwał na raport od grupy dochodzeniowej, ale żona i syn byli zbyt zaaferowani, by to odnotować. Przypuszczał, że podobna sytuacja panuje w każdym innym domu w kraju. To nie była już lokalna sprawa, a przed telewizorami gromadziły się całe rodziny. O ile go pamięć nie myliła, ostatni rekord oglądalności padł podczas ćwierćfinału Euro 2016 między Polską a Portugalią. Teraz sukcesy rozłożą się między kilka stacji, ale pewne było, że wyniki sumaryczne tego dnia będą dla telewizji korzystne. A może nie? Może całą pulę zbiorą YouTube, inne serwisy wideo i bezpośrednia transmisja z tego, co działo się w hali? Byłby to znak czasów i Gerard specjalnie by się nie zdziwił. W końcu to właśnie w internecie podejmowano teraz decyzję o losie dwojga porwanych. Ta kobieta to Krystyna Czechorowska, powiedziała Brygida. Chłopak to Jacek Orsonowicz. Porywacz określił go jako Orsona, co miało sprawić, że kobieta zyska kilka punktów. Wyszedł pewnie z założenia, że widzowie mniej ufają osobom przedstawianym im jedynie przez pseudonim. Edling spojrzał na ekran laptopa. Czas płynął, a on wątpił, by ktokolwiek zbliżył się do rozwiązania sprawy. Tożsamość tych ludzi to jedno, ale miejsce ich przetrzymywania. — Skąd pochodzą? — zapytał. — Krystyna z Częstochowy, chłopak z Wejherowa. Nie uszło uwadze Gerarda, że żona odpersonalizowała drugą z osób. Cóż, przynajmniej wiedział, w co kliknęłaby na stronie koncertu krwi. — To w linii prostej jakieś 400 kilometrów — zauważył. — Tak, właśnie nad tym się rozwodzą — odparła Brygida i pochyliła się. Gerard pogładził zarost okalający usta. Nic, co robił kompozytor, nie było dziełem przypadku. Tak znaczny dystans dzielący oba miasta był zastanawiający i kazał Edlingowi sądzić, że stanowi celową komplikację. Rozpoznali ich sąsiedzi, dodała żona. Rodziny rzekomo otrzymały listy z pogróżkami. Co w nich było? Nie podali. Gerard przypuszczał, że był to wyjątkowo krótki przekaz, wysłany zapewne elektronicznie. Mógł sprowadzać się do lakonicznej informacji, że pierwszy zginie ten, czyja tożsamość wyjdzie na jaw. Więcej nie było potrzeba. Pierwsze, co robili przyjaciele tych ludzi, gdy tylko ich rozpoznali, było wykonanie telefonu do rodziny, a ta musiała szybko przekonać dzwoniących, żeby trzymali język za zębami. W ten sposób porywacz odwlókł ustalenie tożsamości o godzinę. Edling był przekonany, że nie stało się to bez powodu. Musiał istnieć trop prowadzący do tej dwójki. Inaczej kompozytor lub jego wspólnik nie sililiby się na takie działanie. W internecie nadal nic? Zapytał Edling z nadzieją. Trochę się dzieje, ale nic ponad to, co mówią w NSI. Nikt nie rozpoznał tego miejsca? Nie. Gerard przygładził wąsy, a potem odgiął się do tyłu i założył ręce za głowę. Na antenie perorował specjalista od porwań, który podkreślał, jak ważny jest każdy szczegół. Liczył się najmniejszy dźwięk na nagraniu, kąt padania promieni słonecznych, ruch oczu porwanych, czy nawet mrugnięcia. Przecież nie nadadzą powiekami wiadomości w kodzie Morsa, bąknął Emil. Mylisz się. Ta? Takie rzeczy się zdarzają. Zrobił to w 66 roku Jeremiah Denton. Amerykański wojskowy, który był przetrzymywany przez wietnamskie władze. W propagandowym wywiadzie telewizyjnym mówił to, co mu kazano, ale zdołał nadać morsem słowo tortury. Było to pierwsze potwierdzenie, że amerykańscy jeńcy są traktowani niehumanitarnie. Syn zignorował wywód. Brygida popatrzyła na niego przelotnie, a potem wróciła do przyglądania się nagraniu emitowanemu na antenie NSI. Nie był to ten sam materiał, który można było zobaczyć w sieci. Tutaj pokazywano go z kilkunastosekundowym opóźnieniem, by w razie potrzeby zawczasu go wyłączyć. Żona wlepiała wzrok w telewizor, jakby oglądała końcówkę ulubionego serialu, podczas której wszystko się wyjaśnia. I podobnie musiała wyglądać większość widzów.